Dzisiaj chciałbym, żebyśmy rozpoczęli studium, żebyśmy zaczęli studium Listu do Galacjan. Przez jakiś czas będziemy mieli taki cykl, kiedy będę usługiwał, to będę zajmował się Listem do Galacjan. I to jest jeden z tych niezwykłych listów, które zainspirował Duch Święty i spowodował, że z niego czerpiemy podstawę, jeśli chodzi o to, co jest naszym normalnym chrześcijańskim życiem. I pozwólcie, że dzisiaj będziemy właściwie mówić o takich podstawowych pewnych faktach dotyczących tego samego listu. Też coś o autorze, coś o adresatach i tak jak to takie wiadomości wstępowe. Ale pozwólcie, że jako tekst taki, na którym chciałbym, abyśmy się skoncentrowali dzisiaj, ale też w czasie całego studium tego Listu do Galacjan, to chciałbym, żeby zawsze towarzyszył nam tekst, który jest zawarty w piątym rozdziale Listu do Galacjan i wiersz pierwszy. Piąty rozdział, wiersz pierwszy. I tam apostoł Paweł napisał tak. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. To są takie bardzo, bardzo, no inaczej nie można byłoby chyba tego określić, ale no głośno brzmiące stwierdzenia. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. I potem to niesamowite wezwanie, uważajcie na tą wolność. Starajcie się, aby ta wolność nie została wam w żaden sposób zabrana. Zechciejmy się przez chwilę jeszcze modlić, dobrze? Ojcze nasz niebieski, tak przychodzimy do Ciebie dzisiaj i wyznajemy, że tym, czym żyjemy, to jest obecność Twojego Świętego Ducha, to jest też Twoje Słowo. Panie, i wierzymy w to, że Twój Duch Święty chce naprawdę nas przenikać i do nas mówić, chce nami kierować, chce pokazywać nam, jaka jest wola naszego Taty. I dzisiaj prosimy Ciebie o to, aby Twój Duch Święty działał. I używał też tego, co zrozumiemy z tego, co jest Twoim Słowem, aby nas wzmocnić, aby nas uczynić użytecznymi w Twoim Królestwie. Dziękujemy Ci za to, że Ty każde słowo posłałeś do naszego życia, po to, aby ono wykonało swoją pracę, po to, aby ono nas zmieniło, po to, aby nas dotknęło. I dzisiaj bardzo prosimy Ciebie o to, aby tak słowo działało w nas. W imieniu Jezusa. Amen. 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 Zazwyczaj jest tak, że listy, jakie znajdujemy w Nowym Testamencie, są adresowane albo do jednego konkretnego człowieka, tak jak na przykład list do Filemona, list do Tytusa, listy do Tymoteusza, albo też są adresowane do jakiejś wspólnoty. Tak na przykład list do Rzymian, co do którego apostoł Paweł na samym początku zaznacza, że jeszcze się z tą wspólnotą nie zapoznał, ale ma nadzieję, że kiedyś ich spotka, ale usłyszał o nich i z powodu tego, co usłyszał, to wysyła do nich list. I można by było się spodziewać, że również tak samo, jeśli chodzi o ten tytuł listu do Galacjan, to jest podobnie, ale nie. Tutaj jest inaczej. Tutaj sprawa ma się nieco inaczej. Dlaczego? Dlatego, że Galacja, gdybyśmy próbowali szukać takiego miasta, takiej miejscowości gdzieś tam na mapach starożytnego świata, to prawdopodobnie byśmy takiej miejscowości nie znaleźli. Natomiast znaleźlibyśmy taką krainę, która nazywała się Galacja. I poproszę o drugi slajd. Nie jest tak łatwo, ale wszystko da się zrobić. O, i teraz będzie drugi slajd. O, właśnie. Może zacznijmy jeszcze od innej rzeczy, bo za chwilkę przejdziemy do tej mapy, ale nie wiem, ilu z was, ilu z nas tutaj miało przywilej, miało tę radość albo też tę trudność czytania Biblii Gdańskiej. Ktoś z was, jest takie tłumaczenie, które nazywa się Biblią Gdańską. Stachu na pewno czytał. Na początku, gdy się nawrócił w Żywcu, nie było innej Biblii, tylko Biblia Gdańska. Kto jeszcze czytał Biblię Gdańską? O, tutaj widzimy. Jest kilka osób, ale już niewiele tych osób jest. Znaczy, nie mówię, ja też czytałem, więc nie mówię wcale tego z jakąś radością, że niewiele już tych osób jest. Nie, czytamy inne tłumaczenia i te inne tłumaczenia są o wiele bardziej popularne dzisiaj. Ale dlaczego mówię o Biblii Gdańskiej? Bo gdybyśmy mieli dzisiaj przed sobą tekst Biblii Gdańskiej, to ja nie mógłbym powiedzieć, że będziemy czytać z 5 rozdziału listu do Galacjan, tylko bym powiedział, że będziemy czytać z 5 rozdziału listu do Galatów. Prawda? I istnieją dwa sposoby wyrażania nazwy dotyczącej mieszkańców tej krainy, o której za chwilę będziemy mówić. Puryści językowi i tradycja katolicka trzyma się nazwy Galatów. I prawdopodobnie jest to prawidłowa nazwa. Z greki, no, język polski zapożycza tę nazwę i nie należałoby tutaj przekształcać jej, ale uzus czy sposób używania tego wśród protestantów utarł się taki, że my mówimy Galacjan. Jest lepiej brzmiące. Po prostu lepiej brzmi i dlatego utarła się ta nazwa Galacjan. Tak jak mówię, prawdopodobnie prawidłowa nazwa to Galatów, list do Galatów, ale ja sam trzymam się nazwy Galacjan, bo jest ona mi poręczniejsza. I co to była Galacja? Galacja to była kraina. Dzisiaj to działa? Działa. O. Dzisiaj zdarza się, że niektórzy z nas nawet odwiedzają Galację. Wiecie? Dlatego, że zdarza się, że niektórzy z nas lecą i odpoczywają na półwyspie, który nazywa się Azja Mniejsza. Czyli tam, gdzie jest Turcja. Tam, gdzie jest Turcja, tam właśnie znajdowała się kraina, która nazywała się Galacja. To było mniej więcej w takich granicach. Ona graniczyła z Kapadocją i z krainą, która nazywała się Azja. Apostoł Paweł odwiedził tą krainę w swojej pierwszej podróży misyjnej, gdy wybrał się, żeby, właściwie nie tyle wybrał się, co razem z Barnabą został wysłany przez Kościół w Antiochii, żeby zwiastował Ewangelię, trafił właśnie do Galacji. I tutaj taka bardzo istotna informacja, ważna informacja. Oni zostali wysłani przez Kościół w Antiochii. I tu jest ta Antiochia, z której to zostali wysłani. Ją czasami dookreśla się przez słowo syryjska. Chociaż gdybyście dzisiaj szukali tej miejscowości w granicach Syrii, to jej nie znajdziecie. Dzisiaj ta miejscowość jest też w granicach Turcji. Nad rzeką Orontes i ta rzeka w końcu wpływa do morza tutaj w Seleucji. Dzisiaj ten port Seleucja nazywa się już inaczej, ale można znaleźć. Można znaleźć pozostałości starożytnej Seleucji i starożytnej Antiochii tutaj. Natomiast w tejże Galacji, do której trafił apostoł Paweł, również była Antiochia. I tam ta Antiochia w naszych tekstach Nowego Testamentu występuje i jest dookreślona jako Antiochia Pisydyjska, dlatego że była w tej to krainie. Natomiast całość, wszystkie te mniejsze krainy, jak Leakonia, Pisydia, one stanowiły Galację. Może też taka wiadomość tutaj jeszcze. Tutaj widzimy w Cylicji miejscowość Tarsus. To jest właśnie miejscowość, w której pochodził apostoł Paweł. Tu się urodził. Tu prawdopodobnie spędził swoje dzieciństwo, a potem został wysłany na naukę do Rzymu. Więc i też jako młody człowiek musiał sporo przebywać w Tarsie i w Cylicji i musiał prawdopodobnie też poznać okoliczną krainę, jaką była Galacja. Żeby dać nam jakieś pojęcie co do tego, bo tutaj mamy szlak tej pierwszej podróży misyjnej apostoła Pawła, więc Perge, Antiochia, Ikonium, Listrę, Derbę i później oni wrócili z powrotem tędy i popłynęli z powrotem do Antiochii. Żeby mieć mniej więcej pojęcie, jakie to odległości, to może tak poglądowo powiedzmy sobie, że odległość między Derbę a Tarsem do dzisiaj można ślady tych miejscowości znaleźć. Zresztą Tars nawet pod tą samą nazwą chyba występuje w Turcji. To jest około 150 kilometrów. O, dokładnie tam by 151 z czymś, ale to 150 kilometrów. Więc taka jest odległość między Derbę a Tarsem, więc patrząc na mapę można sobie powiedzieć, że prawdopodobnie w ciągu tej pierwszej podróży misyjnej Paweł, żeby dotrzeć do Derbę, musiał pokonać mniej więcej odległość 300 kilometrów. Na piechotę, nie pendolino, nie żadnym pojazdem, tylko dzień po dniu na piechotę szli i tam dochodzili do poszczególnych miejsc. Na początku, gdy powstawał Kościół, ja bardzo lubię tą grecką nazwę eklezja. To są niektóre zbory, które nazywają się eklezja, ale ta nazwa eklezja jest trochę się odróżnia od tego, co jest naszym kościołem, dlatego że u nas kościół może oznaczać równie dobrze budynek. Budynek, który stoi, w którym się spotyka jakaś grupa ludzi, może nazywać się Kościół. Natomiast gdy słyszymy słowo eklezja, to wiadomo, że jest to zgromadzenie ludzi. Że i to zgromadzenie ludzi jest związane z tym, co Chrystus Pan powołał. I na samym początku eklezji, gdy Chrystus Pan powołał swój Kościół, gdy ten Kościół został w niezwykły sposób zrodzony z Ducha Świętego, gdy w dzień 50 jeszcze został wylany Duch Święty i okazało się, że setki ludzi przyjmują Ewangelię i nawracają się do Chrystusa Pana, to początkowo działo się to w jakim środowisku? Wszyscy na pewno wiecie, gdzie to się działo. To się działo w Jerozolimie, prawda? A w Jerozolimie środowisko, czy ludzie, czy społeczeństwo, to byli kto? To byli Żydzi. Czy właśnie, to byli Żydzi. Przy czym znowu słowo Żyd występuje, funkcjonuje u nas, można rozumieć dwie rzeczy, mówiąc Żyd. Albo dwie osoby, dwie różne osoby. Żyd może oznaczać członka narodowości, albo Żyd może oznaczać członka wspólnoty religijnej. Bo można było być Żydem, członkiem wspólnoty religijnej, wyznawcą Mojżesza, nie będąc koniecznie Izraelitą z urodzenia. Dlatego, że apostoł Paweł to zaznacza przy swoim rodowodzie, że on był Izraelitą, że on się urodził jako ktoś, kto mógł ze swojego rodowodu wywieźć, że on gdzieś tam swoim przodkiem miał kogo? Jakuba. I dlatego był uważany za Izraelitę. W Jerozolimie w tym czasie mieszkali Żydzi, którzy byli w większości, zdecydowanej większości pochodzenia Izraelitami. I oni usłyszeli Ewangelię. Mało tego, że oni słyszeli Ewangelię, którą zwiastował Chrystus Pan w czasie, gdy chodził po Palestynie. Gdy chodził po Judei, gdy chodził po Galilei. I oni słuchali tej Ewangelii, ale potem usłyszeli też tę Ewangelię z ust apostołów. I czytamy, że w dniu Pięćdziesiątnicy, gdy temu towarzyszyły jeszcze znaki, jakie spowodowało napełnienie tych ludzi Duchem Świętym, setki ludzi nawróciło się. Setki ludzi weszło do eklezji, do kościoła, do tego zgromadzenia. I od tej pory ci ludzie stali się częścią wspólnoty, która później została właśnie w Antiochii nazwana takim określeniem jako chrześcijanie. Oni byli wyznawcami Chrystusa. I na początku sprawa była dość oczywista, bo to zwiastowanie Ewangelii odbywało się tylko na terenie Jerozolimy, na terenie Judei, na terenie Galilei. I dopiero po jakimś czasie Ewangelia dociera do Samarii. I apostołowie ze zdziwieniem stwierdzają, że również Samarytanie przyjmują Ewangelię. Że Samarytanie też są otwarci na Ewangelię. A potem Piotr ma takie niezwykłe przeżycie, bo przychodzi i okazuje się, że przychodzi wezwany przez widzenie anielskie do domu pewnego oficera rzymskiego, Korneliusza. I tam ten Rzymianin, nie mający wiele wspólnego ze wspólnotą, która wyznawała Mojżesza, on przyjmuje też Ewangelię. Mało tego, że on, cały jego dom przyjmują Ewangelię. I w tym momencie Piotr jest zaskoczony, ale znaki są tak oczywiste, znak od Boga jest tak oczywisty, że on mówi, no nie mogłem się sprzeciwić Bogu. Nie mogłem powiedzieć nie Bogu. I w tym momencie mamy już w Judei też sporą grupę ludzi, którzy są nie pochodzenia żydowskiego. Ale potem następuje coś takiego, że następuje rozwój Ewangelii i następuje prześladowanie też w Jerozolimie. Wielu z tych wierzących opuszcza Jerozolimę, idą i w różne miejsca, docierają do różnych miejscowości, między innymi do Damaszku, potem do Antiochii i tam głoszą Chrystusa Pana. I tam już nie mieszkają Żydzi. Tam zaczynają nawracać się poganie. Ale zupełny przełom następuje wtedy, gdy jeszcze w takim środowisku pogańsko-żydowskim kościoła, eklezji w Antiochii, Duch Święty pobudza starszych tego kościoła do tego, żeby wyposażyli odpowiednio Pawła i Barnabę, pomodlili się o nich i wysłali ich na misję gdzie Duch Święty ich poprowadzi. I to ta ich misja zaczyna się od Cypru, ale potem właśnie trafiają do tego, co dzisiaj jest dzisiejszą Turcją i trafiają w tej pierwszej podróży do Galacji. I zakładają w tych kilku miastach, które tutaj są pokazane, w Antiochii, w Ikonii, Listrze i Derbe, zakładają zbory. Zakładają eklezję i powstaje eklezja w Galacji. Zgromadzenie ludzi wierzących w Galacji. Nie przejmujcie się, tak będę mówił. Zgromadzenie ludzi wierzących w Galacji. I to zgromadzenie też rozwija się. Ale problem tych poszczególnych wspólnot polega na tym, że ten, który założył te wspólnoty, właściwie grupa ludzi, którzy założyli te wspólnoty, muszą odjechać. Po pewnym, znaczy muszą. To ja tak to bardzo spokojnie opowiadam. Natomiast dokładniej to, gdybyśmy czytali Dzieje Apostolskie teraz sobie, to byśmy dowiedzieli się o tym, że oni byli wyganiani z tych miejsc, do których dotarli. Po prostu powstawała opozycja i to opozycja, która przede wszystkim była inspirowana przez tych wyznawców Mojżesza. Oni nie mogli znieść tego, że się nawraca więcej ludzi z... O. Dziękuję bardzo. Oni nie mogli znieść tego, że wielu ludzi garnie się do tej eklezji Chrystusa Pana i dlatego nie chcą przyjść do synagogi i prześladowali Pawła, Barnabę i wyganiali ich. Pawła, Barnabę i jeszcze ludzi, którzy czasami im się do nich dołączyli. I Paweł i Barnaba robią wszystko, żeby w jakiś sposób zabezpieczyć te wspólnoty. W podróży tej, którą obrali z powrotem, trafiają do każdej z tych wspólnot, wyznaczają starszych, powołują starszych, modlą się nad nimi, zostawiają im wszystko co mogli im zostawić, żeby ich wyposażyć jakoś w to, żeby te zbory się rozwijały, ale sami muszą odjechać stamtąd. Sami nie mogą tam pozostać. I to powoduje, że po pewnym czasie przychodzą bardzo usłużni ludzie tam do tych wspólnot. Zresztą prawidłowością było to, że do prawie każdej eklezji, która powstała wtedy, a szczególnie gdy te eklezje były składały się z ludzi pochodzących z pogan, po pewnym czasie trafiali ludzie, którzy mówili: słuchajcie, to bardzo dobrze, że wierzycie w Jezusa, ale to nie jest wszystko. To nie jest wszystko. Tutaj jeszcze jest pewna drobna rzecz i żebyście byli pewni swojego zbawienia, żebyście byli pewni tego, że Pan Bóg was akceptuje, to musielibyście zrobić jeszcze pewną drobną rzecz. I przeważnie zaczynało się od tego, że potrzebują postępować podobnie jak wyznawcy Mojżesza i w związku z tym muszą mężczyźni we wspólnocie muszą zostać obrzezani. A potem, gdy oni robili to, to później tamci mówili im o świętach, mówili im o pokarmach i tak powoli powodowali, że ci ludzie, którzy uwierzyli w Chrystusa, nagle okazywało się, że oprócz tego, że wierzą w Chrystusa, muszą wykonywać cały zakon. Muszą przestrzegać całego zakonu. I tacy ludzie dotarli również do Galacji. Dotarli do tych wszystkich wspólnot, które apostoł Paweł tutaj razem z Barnabą założyli. I apostoł Paweł, gdy czytamy ten list, gdy czyta się ten list, to wyraźnie widać, że jest bardzo podminowany tym, że coś takiego się stało. I w pewnym momencie nawet mówi do tych wierzących w tych zborach o głupi Galacjanie, że daliście się zwieść tym ludziom, że daliście się, pozwoliliście na to, żeby ci ludzie was jakoś omamili, oszukali. A na czym polegała sprawa? Sprawa polegała na tym, że apostoł Paweł rozumiał, że człowiek jest zbawiany przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Do tego, żebym został zaakceptowany przez Pana Boga, do tego, żeby mnie Pan Bóg zaakceptował, Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi, Pan Bóg, który jest opisany w księgach Starego Testamentu, Pan Bóg, który jest prawdziwy w tym wszystkim, co tam w Starym Testamencie się działo, tak, ten sam Pan Bóg akceptuje mnie nie dlatego, że ja znam księgi Starego Testamentu, ale akceptuje mnie dlatego, że ja wierzę w Chrystusa jako mojego Pana i Zbawcę. Przyjąłem Go, zaakceptowałem Go i teraz tą wiarę wyznaję. Amen? Mam nadzieję, że tutaj nie ma takich Galacjan. I apostoł Paweł dowiedział się o tym, że ci Galacjanie są niepokojeni albo są w takiej sytuacji, gdy ci ludzie ich zwodzą, ich odprowadzają ich od tej Ewangelii, którą on im zwiastował. I ten list do Galacjan najprawdopodobniej jest listem, który powstał bardzo wcześnie. Są ludzie, którzy uważają, że list do Galacjan powstał gdzieś w latach 50. pierwszego wieku naszej ery, ale wszystko wskazuje na to, jak ja czytam, odczytuję list do Galacjan, to wszystko wskazuje na to, że list do Galacjan musiał powstać przed tym zebraniem starszych i apostołów, które miało miejsce w Jerozolimie, a które jest opisane w Dziejach Apostolskich. I to zebranie zajmowało się właśnie tą sprawą. Czy poganie mają przestrzegać jakichś dodatkowych rzeczy, czy też wystarczy wiara w Chrystusa? I jak czytamy Dzieje Apostolskie, to dowiadujemy się, że po tym spotkaniu, po tej naradzie starszych i apostołów i tych ludzi, którzy zostali wysłani ze zboru w Antiochii, oni wystosowują taki list do pogan, który brzmiał: Duch Święty i my postanowiliśmy. Ale w liście do Galacjan nie ma ani słowa. W całym tym liście nie ma nic, co by wspominało to wydarzenie. Nie ma nic o postanowieniach tego tak zwanego Soboru Jerozolimskiego. Są w historii Kościoła są tak zwane sobory powszechne, gdzie cały Kościół decydował o jakiejś sprawie. To cały Kościół. Przedstawiciele tego całego Kościoła decydowali o jakiejś sprawie. I pierwszym soborem powszechnym, to należy pamiętać, nawet jak się nie jest studentem historii Kościoła, to trzeba pamiętać, wszyscy powinniśmy pamiętać, pierwszym soborem powszechnym był który sobór? Był sobór w Jerozolimie. I wszyscy ci, którzy się, może nie wszyscy, ale większość ludzi, którzy się zajmują tymi sprawami, datuje ten sobór w Jerozolimie na rok 49. Apostoł Paweł odwiedzał Galację, więc te kilka miejsc i zakładał tam zbory, zakładał tam kościoły w latach 46-48. Słuchajcie, jeśli on miał piechotą, może drugi, jeszcze następny slajd proszę. O. Skoro on piechotą musiał przejść to te 300 kilometrów i później te 300 kilometrów wrócić, czyli razem 600 kilometrów gdzieś, to nic dziwnego, że rozłożył to w czasie. Mało tego, on miał taki tryb działania, że był, dopóki go nie wygnali. Jak go wygnali z Antiochii, to wtedy przeszedł do Ikonii. Jak z Ikonium go wygnali, to do Listry. I tak po kolei. I potem prawdopodobnie też zostawał tyle, ile mógł w poszczególnych tych miejscowościach, a później przechodził do następnej. I nic dziwnego, że zajęło mu to 2 lata. Dla nas 600 kilometrów w ciągu 2 lat, to wydaje się śmieszne, ale dla nich to była poważna sprawa, poważna podróż. I wszystko wskazuje na to, że on tą podróż odbył w latach 46, powiedzmy zaczynając od Antiochii. Później Cypr i potem tutaj Galacja, lata 46-48. A sobór w Jerozolimie odbywał się w roku 49. Więc najprawdopodobniej list do Galacjan, w którym apostoł Paweł tak ładnie ich nazywał głupi Galacjanie, najprawdopodobniej musiał powstać gdzieś w roku 48. I to oznacza, że to jest jedna z pierwszych ksiąg Nowego Testamentu, jaka powstała. Ewangelie powstawały troszkę później. Oczywiście Ewangelie takie zwiastowane, mówione o Chrystusie Panu, one już krążyły w kościołach. Natomiast te spisane to była późniejsza sprawa. I w związku z tym list do Galacjan jest tym pierwszym listem. I centralną myślą tego pierwszego listu apostoła Pawła do wierzących jest to, Chrystus dał nam wolność. I mamy pilnować, żeby w tej wolności dobrze stać. Troszkę dalej, bo w 13 wierszu jest bardzo ważne, bardzo istotne słowo, które powinniśmy też i studiując list do Galacjan będziemy mogli to zrozumieć. Tam słowo brzmi tak, bo do wolności powołani zostaliście bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Centralną myślą tego listu jest wolność, ale wolność w miłości. To nie jest wolność na zasadzie anarchii, to nie jest wolność na zasadzie byle jakości, że będę byle jak żył, to jest wolność, w której rządzi miłość. I chciałbym, abyśmy z tego wstępu, tutaj było dużo, dużo geografii, dużo historii może, mała kłótnia, czy powinno się mówić Galatów, czy Galacjan. Ja jestem za Galacjanami, wy wybierzcie sobie, co chcecie, ale abyśmy zapamiętali to, że Ewangelia służy wolności, ale wolności, w której rządzi miłość. Powstaniemy, będziemy się modlić. I zapowiadam, że następnymi razami będziemy po kolei rozdziały starać się omówić listu do Galacjan. Panie Boże, dziękujemy Ci bardzo za dzisiejsze nasze spotkanie. Dziękujemy Ci za to, że Ty nas powołałeś do niesamowitej wolności. Panie, że to jest wolność od martwego rytuału, że to jest wolność od tych rzeczy, które do Ciebie nie zbliżają, ale to jest też wolność do tego, aby kochać Ciebie, kochać swoich bliźnich i być świadectwem tej miłości. Panie, dziękujemy Ci za to, że to dlatego, że w Kościele jest miłość, to ludzie są do Kościoła przyciągani. Dziękujemy Ci za to. Błogosławimy, Panie, teraz wszystkich tych, którzy dzisiaj tutaj są, którzy słuchają, Panie, i daj im żyć w wolności, ale też w wolności, którą rządzi miłość. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.